Czcigodni księża, siostry, bracia. Na dzisiejszą niedzielę palmową składają się, można powiedzieć, trzy wymiary. Wymiar pierwszy to właśnie niedziela palmowa. Przygotowanie już bardziej bezpośrednie do przeżycia obchodu świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Wymiar drugi to Dzień Młodzieży, który tym razem ma być przeżywany w katedrach biskupich, na przemian. Raz Światowy Dzień Młodzieży pod przewodnictwem papieża, to co miało miejsce w Krakowie, w tym roku w sposób wyjątkowy poza wakacjami w Panamie, ale to się liczyło jako właśnie przeżywanie w tamtym roku na wakacje, a dzisiaj właśnie w Niedzielę Palmową w katedrach biskupich całego świata. I trzeci wymiar to ostatnia uchwała Sejmu Najjaśniejszej Rzeczpospolitej, aby 14 kwietnia był świętem narodowym, świętem Chrztu Polski. Spróbujmy przypatrzeć się pokrótce tym trzem wymiarom. Niedziela Palmowa. I przed chwilą z Ewangelii odczytany nam został cały proces, jaki odbył się nad Jezusem Chrystusem. Ten proces przy bliższej analizie wykazuje wiele nieścisłości prawnych, nawet w świetle wówczas obowiązującego prawa. W 1933 roku w Jerozolimie właśnie proces Jezusa został jakby na nowo powtórzony, ale z zachowaniem wszelkiego prawa, które wówczas za czasów Jezusa Chrystusa tak po stronie judaistycznej, żydowskiej, jak i po stronie Cesarstwa Rzymskiego obowiązywało i jednoznacznie okazało się, że w świetle tego prawa Jezus jest niewinny, nie zasługuje na ukrzyżowanie. Dlaczego mimo wszystko do tego ukrzyżowania doszło? Dlaczego uciekano się do niesamowitych kruczków prawnych? Bo moi drodzy, ci, którzy dążyli do tego, aby skazać Jezusa na śmierć i to przez ukrzyżowanie, to znaczy elita żydowska, oni znaleźli się w dość szczególnej sytuacji. Z jednej strony Jezus swoim wystąpieniem publicznego nauczania przyniósł, powiedzmy wprost, nowość. Nowość w tym nauczaniu, teologicznym nauczaniu. Ta nowość polegała na tym, że rozsadzała ówczesny, wynikający ze Starego Testamentu obraz Boga. I dlatego Jezus albo musiał być skazany na śmierć za bałwochwalstwo, albo ci wszyscy, którzy chcieli go skazać na ową karę, musieliby się nawrócić. Musieliby na nowo jakby zmienić całą swoją wiarę i nawrócić się, a aby przyjąć to wszystko, co Jezus Chrystus, czego Jezus Chrystus nauczał. Zwróćmy uwagę tylko na jeden moment, mianowicie obraz Boga. Stary Testament rysuje obraz Boga jako obraz Boga transcendentnego, jedynego, poza którym nie ma innego Boga. Co prawda Stary Testament także nauczał o przyjściu Mesjasza, ale tego Mesjasza rozumiał jako człowieka. A Jezus rości sobie pretensje do tego i prawa do tego, żeby uznać Go Bogiem. I to tutaj była pewna sprzeczność. Albo musieliby się nawrócić i uznać bóstwo Jezusa Chrystusa, albo powiesić Go na krzyżu. Innego wyjścia nie mieli. I dlatego robią wszystko, żeby Piłat skazał Go na śmierć, bo oni podlegli państwu rzymskiemu, nie mieli prawa skazywać kogokolwiek, nawet spośród Żydów, na śmierć. Ale moi drodzy, z tego wynika także i jedno dla nas, że to świadczy o historyczności Jezusa Chrystusa. Że musiał być ktoś, właśnie ktoś, kto jak Jezus Chrystus, który zgłaszał całą tę nowość, siebie uznając i nazywając Bogiem, to później już w Nowym Testamencie spowodowało niesamowite spory chrystologiczne, trynitarne, które skończyły się na pewnym etapie w roku 451 Soborem Chalcedońskim. Ale co to znaczy dla nas? Dla nas to znaczy, moi drodzy, że Chrystus musiał być postacią historyczną. Bo żaden inny, poza Jezusem Chrystusem, żaden ewangelista, który chciałby napisać Ewangelię, nie wiadomo dlaczego chciałby tę Ewangelię napisać. Chciałby napisać Ewangelię, nigdy nie potrafiłby wpaść na taki pomysł, żeby kreślić postać Jezusa Chrystusa w taki sposób, że rości sobie prawa do bycia Bogiem, jak to zostało spisane. Oni musieli najpierw tego doświadczyć. Oni najpierw musieli o tym się dowiedzieć, że był taki ktoś, który właśnie takie pretensje zgłaszał. I to jest swoistego rodzaju dowód na historyczność Jezusa Chrystusa. Bowiem żaden ewangelista nie wpadłby, nie potrafiłby wpaść na taki pomysł, żeby taki akurat właśnie obraz Boga czy obraz Jezusa Chrystusa kreślić. Młodzież, która w myśli Kościoła coraz bardziej powinna stawać się swoistego rodzaju przedmiotem refleksji. To dlatego i stąd właśnie młodzieży poświęcony był ostatni synod biskupów, który w tamtym roku, w październiku, miał miejsce w Rzymie, gdzie owocem tego spotkania synodalnego jest już dzisiaj adhortacja posynodalna Chrystus vivit, Chrystus żyje. Dzisiaj właśnie coraz bardziej świat powinien zwrócić uwagę właśnie na młodzież. Bo wydaje się, że największy problem dzisiaj z młodzieżą jest taki, że tę młodzież nie ma kto wychowywać. Nie ma kto kształtować ich postaw, postaw moralnych, postaw społecznych. Uciekają w komórki, w tablety. Dzisiaj oblicza się, że co najmniej 5 godzin dziennie młodzież poświęca przy zabawie, przy komórkach, tabletach, smartfonach i czymś jeszcze innym. Młodzieży nie ma kto wychowywać. Rodzina jest coraz to większej rozsypce. Szkoła też jest bezsilna i bezradna. A dodatkowo chciałbym zwrócić uwagę może na coś, co dzisiaj przechodzi nam mimo uszu. Dla mnie dzisiaj w Polsce swoistego rodzaju skandalem jest to, że kiedy NIK skontrolował poziom nauczania w naszych szkołach, z przerażeniem odkrył tak niski poziom nauczania matematyki, że właściwie sugeruje się, aby zlikwidować egzamin na maturze z matematyki. Zresztą przed kilku laty, przez 25 lat także był taki długi okres czasu, gdzie matematyki na egzaminach maturalnych nie było, aby w ten sposób umożliwić większemu gronu młodzieży dojście do matury i zdobycie matury, świadectwa maturalnego, a ponadto, aby nie obniżać poziomu świadectw, poziomu stopni na świadectwach maturalnych. I moi drodzy, to prowadzi do rzeczywistego podziału społeczeństwa. Na czym polega ten rzeczywisty podział społeczeństwa? Ten rzeczywisty podział społeczeństwa przez brak nauczania, nauki sprawia, że powiedzmy umownie, 80% społeczeństwa dzisiaj biega po ulicy z komórkami w rękach po to, żeby SMS-ować czy słuchać. Ale tych 80% społeczeństwa, powiem tak brzydko, nie ma zielonego pojęcia, jak doszło do wyprodukowania tych komórek. Jak doszło do wyprodukowania tych komórek. Ile trzeba było odkryć, dokonać z dziedziny chemii, fizyki, czy jeszcze innych pokrewnych nauk, ile się trzeba było uczyć, aby tę komórkę wyprodukować. I to sprawia rzeczywisty poziom, rzeczywisty podział, bo marginalizuje coraz to bardziej te 80% społeczeństwa, a coraz to bardziej hermetycznie zamyka w swoich gronach tych, którzy właśnie te komórki wyprodukowali. I oni w rzeczywistości przejmują rzeczywistą władzę. Oni nawet rządzą dzisiaj politykami, których sobie wybieramy, ale oni są bezsilni, jeśli tak wolno powiedzieć, wobec tej rzeczywistości, która płynie od tych coraz to bardziej hermetycznie zamkniętych elit, bo oni tylko wiedzą. I oni manipulują. I ja bym się dzisiaj cieszył, gdyby nauczyciele podejmowali strajk przede wszystkim o to, żeby wolno im było uczyć w szkole. Bo dzisiaj się im zabrania w pewnym sensie uczyć. Bo jak postara się postawić dwóje, to od razu reagują dzieci, młodzież, rodzice, dyrekcja szkoły. Kto to widział, prawda, stawiać tyle dwóje. Dzisiaj nawet, moi drodzy, katechetom się zwraca uwagę, żeby na katechezach nie mówili tyle o krzyżu Jezusa Chrystusa, nie mówili tyle o cierpieniu Jezusa Chrystusa, bo wydaje nam się, że w ten sposób obronimy młodzież przed cierpieniem, obronimy dzieci przed cierpieniem. Nie obronimy, wręcz odwrotnie, uczynimy ich coraz to bardziej bezradnymi i bezbrodnymi wobec tego cierpienia, które prędzej czy później ich spotka. I to są rzeczywiste problemy, z którymi się dzisiaj spotykamy. Te manifesty we Francji, żółtych kamizelek, one się właśnie stąd biorą. Jak obliczyli, te 60% społeczeństwa francuskiego dzisiaj się czuje absolutnie wykluczona. Dzisiaj się im proponuje konsumistyczny styl życia, kreśli się przed nimi idealną wizję życia konsumenckiego, gdzie proponuje im się kupować tyle, że oni w ogóle zielonego pojęcia nie mają, jak zdobyć na to pieniądze. Kreśli się idealny świat konsumpcji i każe się im wydawać więcej, niż zarabiają. I to po jakimś czasie musi doprowadzić do jakiejś frustracji i do takiego właśnie wybuchu. I trzeci wymiar dzisiejszego święta, chrzest Polski. Przy okazji rocznicy tysiąclecia chrztu Polski, czy w tamtym roku, czy dwa lata temu, czy przy okazji 1050-lecia rocznicy chrztu Polski, właśnie powróciliśmy do tego, aby pokazać, czym w rzeczywistości dla społeczeństwa, państwa, narodu polskiego ten chrzest był. To się w ogóle rodziło państwowość, rodziła się świadomość narodowa razem z tym chrztem, żeśmy zostali włączeni poprzez związek, bezpośredni związek do Rzymu, a nie innych centrów kulturowych Europy. I to nam dało pewną wolność, to nam dało możliwość rozwoju. Jesteśmy w cywilizacji zachodniej, posługujemy się językiem łacińskim i tak dalej, i tak dalej. Ale moi drodzy, zastanówmy się bliżej, co od strony ducha ten chrzest Polski nam przyniósł. Polska została włączona w cywilizację o charakterze chrześcijańskim. To znaczy, że ta cywilizacja kieruje się prawem naturalnym, wszczepionym przez Boga wszystkim ludziom. Kieruje się dekalogiem, którego Bóg objawił. Kieruje się magisterium Kościoła, które Bóg przekazuje za pośrednictwem papieży, soborów, tradycji, całego nauczania kościelnego. Zakładało to publiczne oddawanie czci Trójcy Świętej, Bogu Jedynemu i właściwe miejsce dla Kościoła w społeczności, w państwie, które miało się troszczyć o sprawy ducha, to znaczy o sens i cel ludzkiego życia. Później papież Leon XIII powtórzy tradycyjne tezy Kościoła w encyklice Immortale Dei. Będzie mówił, będzie pisał: Bóg rozdzielił rządy nad rodem ludzkim pomiędzy dwie władze, duchową i świecką. Pierwsza przełożono nad sprawami boskimi, druga nad ludzkimi. Każda z nich jest w swoim odrębie najwyższa. Każda ma pewne granice nieprzebyte, a zakreślone istotą rzeczy właściwymi każdej przyczynami. Tak koło niejako zostało opisane, w którym każda władza wykonywa własną sobie działalność na mocy prawa wyłącznie sobie przynależnego. W ten sposób kształtowały się relacje państwa i Kościoła, to znaczy człowieka i Boga, gdzie władza i obywatele zachowywali w społeczeństwie własną, odrębną tożsamość i funkcję z natury zjednoczenia w moralnej wspólnocie. Dla wyrażenia tej wspólnoty John Salisbury w XII wieku posłużył się metaforą, gdzie społeczeństwo miało być ciałem, Kościół duszą. Wszystkie organy władzy miały być posłuszne duszy, czyli moralnemu i duchowemu przesłaniu, nie Kościołowi, gdyby złośliwie niektórzy chcieli powiedzieć, lecz Bogu, któremu podlega władza kościelna i państwowa. W ten sposób wszyscy stawali się civitas, poddane dobru wspólnemu i wiecznemu przeznaczeniu, jakim jest wieczna szczęśliwość bądź wieczne potępienie. Tak ukształtowana wizja wspólnoty panowała przez niemal cały okres dziejów. W tej wizji zadaniem Kościoła jest iść przez świat i czynić ochrzczenie narodu uczniami Chrystusa. Władza pochodzi od Boga, tym samym podlega prawu Bożemu. Wolność ma być kształtowana przez prawdę, którą odkrywamy z prawa naturalnego, a zatem z uznania różnicy między dobrem a złem. W świecie chrześcijańskim prawo Ewangelii, prawo świeckie i chrześcijańskie sumienie każdej jednostki, króla i poddanego, wspólnie zabezpieczały i gwarantowały w sferze społecznej funkcjonowanie ładu moralnego. Przykładem na to może być usunięcie z tronu króla Bolesława Śmiałego, nie tylko za zamordowanie biskupa Stefana, ale za to wszystko, o co biskup go oskarżał, a oskarżał go o niemoralne zachowanie się. Kiedy w Polsce na fundamencie idei chrześcijańskich rodziła się idea koronacji obrazu Jasnogórskiego w 1717 roku, na Zachodzie rodziły się pierwsze loże masońskie. To z chrześcijańskiego charakteru cywilizacji, w którą to cywilizację Polska przez chrzest została włączona, na chrzest zrodziła się Konstytucja 3 maja, której charakterystyczną cechą jest odniesienie do Boga Trójjedynego w preambule do tej Konstytucji. I moi drodzy, kiedy porównamy ten ciąg zdarzeń o charakterze chrześcijańskim, który doprowadzi do Konstytucji 3 maja, która odnosi państwo człowieka, naród do Boga. Kiedy porównamy tę konstytucję z Konstytucją Stanów Zjednoczonych, która uchwalona została 4 lata wcześniej, przed Konstytucją 3 maja, odkryjemy, wydaje mi się, z ogromnym zdziwieniem, że Konstytucja Stanów Zjednoczonych do Boga nie odnosi. Nie odnosi i w ten sposób otwiera całą przestrzeń sekularyzacji. Otwiera całą przestrzeń do tego, czego dzisiaj jesteśmy świadkami. Skąd się ta konstytucja właśnie w takim duchu wzięła? Wzięła się między innymi już właśnie z tych loż masońskich, które powstawały w tym momencie, kiedy w Częstochowie miała miejsce koronacja obrazu Jasnogórskiego, a później z całej filozofii oświecenia. Nie chciałbym w tej chwili na ten temat mówić. Zostawiam to sobie na kazanie 3 maja, kiedy będziemy przeżywać kolejną rocznicę Konstytucji 3 maja. I wówczas chciałbym, i do tego się przygotowuję, chciałbym się właśnie nad tym bliżej zatrzymać. Tej niesamowitej różnicy między Konstytucją 3 maja, a o 4 lata wcześniej uchwalonej Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Absolutnie idąca w kierunku sekularyzmu, wolności, która niczym ma być nieskrępowana i właśnie coś, co doprowadza w rzeczywistości do tego coraz to większego marginalizowania, coraz to większej rzeszy społeczeństwa. Ale póki co, moi drodzy, pozostańmy przy tym pierwszym aspekcie dzisiejszej niedzieli. Krzyż, proces Jezusa, ale także, moi drodzy, Krzyż jako miara wielkości grzechu. Wielkość grzechu, tego najbardziej naszego, osobistego, jesteśmy dopiero wówczas odkryć i zmierzyć, jeśli tak wolno powiedzieć, kiedy odniesiemy do krzyża Jezusa Chrystusa, że dopiero potrzeba było czegoś takiego, jak męka, śmierć i krzyż Jezusa Chrystusa, aby Bóg niejako mógł sobie poradzić z grzechem człowieka. I to przeżywajmy. Nad tym się zastanawiajmy. Niech to nas zatrzyma przez cały ten czas do pierwszej niedzieli świąt Wielkiej Nocy. Amen.